The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy poniedziałek, rozpoczynamy nowy tydzień. Siódmy dzień listopada, jest to 311 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 54 dni. Słońce wzeszło o godzinie 6.36, zajdzie o 16.57. Dzień dzisiejszy trwa 10 godzin i 15 minut. Od wczoraj ubyło nam 2 minuty i 10 sekund światła dziennego. Imieniny obchodzą Karina, Antoni i Ernest. Najlepsze życzenia dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. I mamy niesamowicie ciepły dzień, 76 stopni to maksymalna na dzień dzisiejszy, ale to już ostatni z tak ciepłych dni. Jutro o 27 stopni mniej, a więc 59, a potem będą jeszcze spadki temperatur od 47 do 58 przez następne 10 dni. A więc pani Aura dostosowała się do pory roku. Szkoda tych pięknych, słonecznych dni, no ale cóż zrobić. Jest głęboka, nazwijmy to już, jesień. A powiedzenie na dzień dzisiejszy. Przyjaciół wcale nie poznajemy w biedzie, tylko po tym, jak znoszą nasz sukces.
Powiedz mi, co czujesz, kiedy widzisz krew? Czy zamykasz oczy, by nie widzieć zła? Świat bez kar, świat bez wad, to sen. I jak tak nieba blask, piękny sen.
Komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi 4 zł 70 groszy, złoto 1680 dolarów za uncję. Lekki to spadek, ropa niestety wysoko, 98,12 centów, aczkolwiek w porównaniu z notowaniami z dnia wczorajszego nieco spadła. A teraz kalendarium. Rok 680 rozpoczął się Sobór Konstantynopolski III. Rok 1455. Po 24 latach od spalenia na stosie w katedrze Notre Dame w Paryżu rozpoczął się proces rehabilitacyjny Joanny d'Arc. 1575. Rozpoczął obrady Sejm elekcyjny, który wybrał na króla Stefana Batorego. 1665. Ukazało się pierwsze wydanie najstarszego brytyjskiego dziennika London Gazette. Rok 1885. Uruchomiono kolej transkanadyjską. Rok 1911. Maria Skłodowska-Curie została ogłoszona laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Rok 1918. Utworzono tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej w Lublinie pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego. Rok 1922. Ksiądz Augustyn Chlond został mianowany przez papieża Piusa XI administratorem apostolskim w Katowicach w części diecezji wrocławskiej przyznanej Polsce w wyniku plebiscytu. Rok 1938. Herschel Greenspan w proteście przeciwko sytuacji Żydów w Niemczech zastrzelił w Paryżu trzeciego sekretarza ambasady niemieckiej Ernesta von Ratta. Wydarzenie to stało się pretekstem do dalszych działań i prześladowań. Chodzi o tak zwaną noc kryształową. Rok 1939. Niemcy aresztowali 44 alumnów seminarium duchownego we Włocławku na czele z biskupem Michałem Kozalem. 1944. Urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt został wybrany na 4. kadencję. 1956. Podczas powstania węgierskiego do Budapesztu przybył utworzony w szkolniku marionetkowy rewolucyjny rząd robotniczo-chłopski z Janoszem Kadarem na czele. 1981. Ryszard Kukliński, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, współpracownik CIA, został wraz z rodziną ewakuowany z Polski. Między innymi przekazał on CIA plany wprowadzenia stanu wojennego. Sąd PRL skazał go na karę śmierci za zdradę i szpiegostwo. W 1997 roku został uniewinniony przez prokuraturę wojskową. Rok 1985. Ponad 100 osób, w tym 11 sędziów Sądu Najwyższego Kolumbii, zginęło w wyniku ataku armii kolumbijskiej na Pałac Sprawiedliwości w Bogocie, zajęty przez partyzantów z grupy M-19. 1999. Minister spraw zagranicznych RP Krzysztof Skubiszewski udał się do Izraela z pierwszą oficjalną wizytą w historii dwóch państw. Rok 2018, 28-letni były żołnierz Ivan David Long otworzył ogień w barze w mieście Thousand Oaks w Kalifornii, zabijając 12 osób i raniąc 10, po czym popełnił samobójstwo.
Zapraszamy do reklamy.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Mecenas Michael Steinman ma za sobą 35 lat praktyki adwokackiej w służbie Polonii. Pierwsza konsultacja za darmo. Jeśli chodzi o wypadki, rozliczenie tylko po wygraniu sprawy. W razie konieczności konsultacja w domu lub w szpitalu. Adwokat zajmuje się wszelkiego rodzaju wypadkami, roszczeniami z tytułu ubezpieczeń, odszkodowaniami pracowniczymi, wynajmu, handlu nieruchomościami, sprawami dotyczącymi obrażeń ciała itd. Co ważne, z adwokatem porozumiesz się bez tłumacza. Dzwoń pod numer 215 564 1866. Biuro w centrum miasta, skrzyżowanie ulic 17 i JFK Boulevard, a w dzielnicy Northeast 8510 Baselton Avenue. Pamiętaj telefony 215 564 1866 lub inny w weekendy i wieczorem. 215 322 02 35.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215 739 6624. 215 739 6624.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Cena energii jest motorem inflacji w całej Europie, podkreślał premier podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego poświęconemu polityce energetycznej. Szef rządu podkreślał, że w zależności od branży przekłada się to na koszty produkcji usług we wszystkich przedsiębiorstwach. Relacja Martyny Szymczakowskiej.
Mateusz Morawiecki przypomniał, że rząd wdrożył kilka ważnych rozwiązań, by ograniczyć ceny energii. To między innymi zamrożenie aktualnych kosztów dla gospodarstw, które zużywają nie więcej niż 2000 kWh rocznie. Jak dodał szef rządu, skorzysta na tym większość rodzin.
10 milionów gospodarstw domowych, ze wszystkich łącznie razem około 14 milionów, będzie mogło skorzystać z zerowych wzrostów kosztów energii elektrycznej.
Mateusz Morawiecki dodał, że podwyżki i inflacja są spowodowane działaniami Putina i wojną na Ukrainie.
I te nadzwyczajne czasy wymagają nadzwyczajnych rozwiązań legislacyjnych.
Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
Od tarcza antyinflacyjna w przyszłym roku pozostanie tylko w zmienionej formie, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że tak długo jak się da, utrzymane zostaną zerowe stawki VAT na żywność. Mechanizm obrony przed inflacją zostanie zmieniony ze względu na wątpliwości zgłaszane przez Komisję Europejską, tłumaczy szef rządu.
Aby rzeczywiście to zamrożenie cen dla gospodarstw domowych, również ta obniżona stawka dla gospodarstw domowych, czyli 693 zł za megawattogodzinę powyżej 2600 bądź 3000 kWh, zużycia rocznego, a także zamrożone ceny na stosunkowo niskim poziomie, czyli te 785 zł dla małych i średnich firm, dla szpitali i szkół, aby to wszystko utrzymać. Poprzez takie ukształtowanie cen przez spółki energetyczne, aby one zamortyzowały, aby one były buforem.
Tarcza antyinflacyjna pozwala na utrzymanie obniżonych stawek VAT, m.in. na żywność, oleje silnikowe i nawozy. O wyzwaniach dla gospodarki w kontekście wojny na Ukrainie dyskutowali uczestnicy kongresu Polska Moc Biznesu. Sytuacja w Polsce i na świecie nie jest łatwa. Z powodu wojny czeka nas spowolnienie gospodarcze, mówił wiceminister finansów Artur Soboń. Jednak jak dodał, w jego ocenie polska gospodarka ma silne fundamenty.
Jeśli te narzędzia, które dzisiaj stosujemy, narzędzia, które polegają na różnego rodzaju osłonach, tarczach, wsparciu tam, gdzie państwo musi reagować na tą sytuację, to jestem przekonany, że tak jak po epidemii, tak po kolejnym kryzysie, te motory wzrostu, można powiedzieć te endogeniczne, wewnętrzne motory wzrostu, które mamy i ten potencjał, który mamy, uda się szybko z powrotem wyzwolić.
Prezydent Andrzej Duda będzie reprezentował Polskę na szczycie klimatycznym ONZ w Egipcie. Dwutygodniowe spotkanie ma zaowocować porozumieniem, które będzie receptą na zmiany klimatyczne na Ziemi. Prezydent Polski w swoim wystąpieniu, zaplanowanym na jutro, będzie mówić o tym, jak na klimat i bezpieczeństwo żywnościowe wpłynęła inwazja Rosji na Ukrainę. Mówi przedstawiciel Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski.
Widzimy dzisiaj, w jaki sposób jeden konflikt o tak globalnym znaczeniu jak agresja rosyjska na Ukrainę wpływa na bardzo wiele dziedzin życia. To wszystko, co się wiąże, my także musimy patrzeć i dostosowywać nasze polityki, w tym także politykę klimatyczną, do dzisiejszych warunków na świecie. Te warunki się zmieniły, bo ta agresja rosyjska wywróciła bardzo wiele z procesów, które do tej pory biegły i nie mogą po prostu biec tak, jakby się nic nie wydarzyło.
Konferencje klimatyczne ONZ organizowane są od 3 dekad. Papież przyjął na audiencji zwierzchnika ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, arcybiskupa Światosława Szewczuka. Podczas spotkania gość z Ukrainy wręczył Franciszkowi fragment rosyjskiej miny, która w marcu zniszczyła ukraińską cerkiew w Irpieniu koło Kijowa. To jedno z pierwszych miast męczenników dotkniętych rosyjską agresją. Papież wyraził swoją bliskość z męczeńskim narodem ukraińskim i zapewnił, że trwa przy narodzie Ukrainy w modlitwie i działaniu. Nowego roku podwyżka dla nauczycieli wyniesie 7,8%. To dodatkowa kwota, bo wyższe pensje nauczyciele dostają od maja. Z kolei żądania związków zawodowych jeszcze większych wynagrodzeń są zdaniem ministra edukacji Przemysława Czarnka nieuzasadnione.
Kontynuujemy od 1 stycznia dla wszystkich 7,8. To będzie oznaczało, że od 1 stycznia, styczeń do stycznia, najmniej zarabiający nauczyciele będą mieli łączną podwyżkę 35%. 1240 zł brutto miesięcznie podwyżki średnio, a najlepiej zarabiający 814 zł brutto podwyżki miesięcznie.
Rząd od nowego roku podniesie też subwencję oświatową o ponad 11 miliardów złotych w porównaniu do stycznia ubiegłego roku. Kierowca po narkotykach potrącił w nocy w Warszawie policjanta na placu Zawiszy. Mężczyzna zaczął uciekać, kiedy podczas kontroli policjanci znaleźli u niego narkotyki, mówi nadkomisarz Sylwester Marczak ze stołecznej policji.
Kilkaset metrów dalej policjanci ujawnili pojazd, który został porzucony przez kierującego i pasażera. Również został zatrzymany pasażer. Przy pasażerze znaleziono narkotyki w postaci metamfetaminy, mefedronu oraz marihuany. Dodatkowo został zatrzymany kierujący pojazdem w okolicach hotelu Marriott.
Kierowca był pod wpływem narkotyków. Poszkodowany policjant ze złamaną nogą trafił do szpitala. Nie można doprowadzić do przedwczesnych negocjacji z Rosją w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie, przestrzega wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia podkreślał, że takie działanie Moskwa odbiera jako słabość Zachodu.
Dla Władimira Putina i władz na Kremlu będzie to tylko przerwa w ich tzw. specjalnej operacji, tak jak to było dotychczas. Historia nas tego nauczyła. Władimir Putin próby negocjacji odbiera jako słabość i ugrywa czas na tym, po to aby odnowić swoje możliwości militarne.
Wiceminister przestrzega, by nie wierzyć we wszystkie doniesienia medialne na ten temat i ewentualnego rozejmu, bo mogą one być inspirowane przez Rosję. Dziennik Washington Post napisał, że administracja prezydenta Joe Bidena zachęca władze Ukrainy, aby zasygnalizowały gotowość do negocjacji z Moskwą. Ukraina ma coraz większe kłopoty z energią w wyniku rosyjskich ostrzałów infrastruktury energetycznej. Możliwe są planowe i nadzwyczajne przerwy w dostawach prądu. Dotkną one mieszkańców co najmniej 7 obwodów oraz ukraińskiej stolicy. Relacja Pawła Buszko.
Jak czytamy w komunikacie operatora sieci Ukrenergo, wyłączenia prądu dotykają te obwody, w których wystąpiły jego deficyty. W przypadku dużego deficytu, oprócz zapowiedzianych kilkugodzinnych przerw, mogą nastąpić też nieplanowane wyłączenia energii. Wczoraj wieczorem prezydent Zełenski poinformował, że bez prądu pozostaje 4,5 miliona Ukraińców. Rosjanie atakują ukraińską infrastrukturę, zwłaszcza energetyczną, od początku trwania wojny. Ostrzały za pomocą rakiet i dronów zintensyfikowali w zeszłym miesiącu. Według danych ukraińskich władz, w wyniku ataków uszkodzonych zostało około 40% takiej infrastruktury. Paweł Buszko, Polskie Radio.
U wybrzeży Sycylii ponad 500 migrantów na pokładach statków i łodzi oczekuje na wpuszczenie do włoskich portów. Nowy centroprawicowy rząd Włoch, premier Giorgio Meloni, zmienił linię postępowania wobec statków z migrantami i nie wpuszcza automatycznie jednostek do portów. Na ląd zabrano jedynie osoby starsze, chore, kobiety w ciąży i dzieci. Wicepremier Włoch Matteo Salvini powiedział, że tu cytat, napływ migrantów to rezultat organizowanych podróży, które trzeba zdusić, bo stają się one coraz bardziej niebezpieczne. Salvini podziękował też papieżowi Franciszkowi, który powiedział ostatnio, że należy ratować życie ludzkie, ale nie może to spoczywać tylko na barkach Włoch. Konieczna jest współpraca całej Unii w sprawie migracji. Był jednym z najwybitniejszych wizjonerów muzyki. 6 lat temu z nieskrywanym żalem świat pożegnał Leonarda Cohena. Nazywano go kanadyjskim Bobem Dylanem, Samuelem Beckettem muzyki pop. Cohen jak mało kto potrafił łączyć poezję z muzyką w sposób tak naturalny, że czasem niepokojąco trudny. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise the tent of shelter now, though every thread is torn. Cohen miał w sobie uroczą staroświeckość, która z jednej strony była szorstkawa, z drugiej pełna ciepła. Ostatnia wydana za życia płyta Cohena, You Want It Darker, okazała się jego ostatnim albumem, rekwiem skomponowanym dla samego siebie. Cała płyta jest rozmową z Bogiem, namysłem nad wiarą i niewiarą, z wątpieniem i nadzieją, testamentem.
Wiadomości przekazała Karolina Kozińska. A teraz o hakerach z północnej Korei. Południowo-koreański dziennik John Ibo, powołując się na źródła zapoznane z ustaleniami służb wywiadowczych Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej, podał, że cytuję, hakerzy z Korei Północnej ukradli już od początku roku równowartość ponad 1,2 miliarda dolarów w kryptowalutach. Według gazety informacje o rozmiarach kradzieży zostały zweryfikowane przez amerykańskie i południowo-koreańskie służby. Dlatego właśnie Korea Północna była w stanie dokonać tak wielu prowokacji mimo chylącej się ku upadkowi gospodarki, powiedziało źródło. Dodajmy, że w ciągu ostatniego tygodnia reżim w Pjongjangu wystrzelił około 30 rakiet balistycznych i około 160 artyleryjskich, co zdaniem gazety kosztowało go równowartość setek milionów dolarów. W 2016 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ-u znacznie zaostrzyła sankcje nałożone na Pjongjang, co w dużej mierze odcięło go od źródła zagranicznych walut. Od tamtej pory północno-koreańscy hakerzy kradli kryptowaluty z giełd na całym świecie. Według ekspertów działaniami kieruje Generalne Biuro Zwiadowcze, wojskowa agencja podlegająca przywódcy Kim Jong-unowi. Wraz z szybkim rozwojem ekosystemu kryptowalut północno-koreańskie grupy hakerskie prowadzone przez Generalne Biuro Zwiadowcze skupiły się na hakowaniu giełd, a pieniądze wykorzystywano do rozwijania głowic nuklearnych, powiedziało źródło w Seulu cytowane przez gazetę. Gazeta podkreśla, że kradzieże nasiliły się również w związku z pandemią COVID-19 i zamknięciem granicy, które dodatkowo utrudniło Korei Północnej zdobywanie zagranicznych walut poprzez handel i przemyt. Firma analityczna Chai Analys oszacowała w sierpniu, że od początku 2022 roku grupy związane z Koreą Północną ukradły równowartość ponad miliarda dolarów z protokołów DeFi, czyli finansów zdecentralizowanych, jak określa się usługi finansowe w systemie blockchain, przekazała agencja Reutera. Później Chain Analyst poinformował, że władze Stanów Zjednoczonych zajęły równowartość około 30 milionów dolarów skradzionych przez grupę hakerską Lazarus z popularnej gry internetowej Axie Infinity. Według Chain Analyst był to pierwszy przypadek odzyskania kryptowalut skradzionych przez północno-koreańskich hakerów. Putin łupi własnych ludzi. Kreml wyciąga od Rosjan pieniądze na prowadzenie wojny. W części regionów federacji prowadzone są zbiórki na zakup wyposażenia dla zmobilizowanych żołnierzy. Jak podkreślają niezależni komentatorzy, przez lata pieniądze przeznaczane na armię trafiały do prywatnych kieszeni i dlatego uzbrojenie jest przestarzałe, a w magazynach brakuje ekwipunku. Więcej na ten temat moskiewski korespondent.
Administracja kraju Chabarowskiego chwali się, że zebrała od miejscowych przedsiębiorców 20 milionów rubli na wyposażenie dla żołnierzy. Wcześniej w wielu regionach Rosji rozpowszechniane były listy przedmiotów, które trzeba z pieniędzy obywateli kupić dla żołnierzy idących na front. Brak odpowiedniego wyposażenia i przestarzały sprzęt wojskowy to efekt korupcji, tłumaczą działacze rosyjskiej opozycji i niezależni komentatorzy. Jednocześnie podkreślają, że takie publiczne zbiórki mają również charakter propagandowy. Organizując zbieranie pieniędzy dla wojska, utwierdza się Rosjan w błędnym przekonaniu, że ich kraj musi się bronić przed wrogami z Zachodu i wyzwalać Ukrainę spod władzy faszystów. Są w Rosji ludzie, którzy sprzeciwiają się wojnie i kremlowskiej propagandzie, ale represje, w tym kary pozbawienia wolności, znacznie ograniczyły grono osób otwarcie występujących przeciwko Władimirowi Putinowi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
A w Polsce zawrzało od wypowiedzi prezesa PiSu. Szczyt nienawiści do kobiet. Dość. Jestem zła. Znane Polki odpowiadają prezesowi PiS. Pierwszego syna urodziła mając 38 lat, drugiego 41. Według pańskiego rozumowania, choć o rozum trudno tę dedukcję posądzić, wcześniej byłam pijaczką i nie rokowałam, napisała w mediach społecznościowych znana dziennikarka Beata Sadowska. Wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na temat przyczyn malejącej liczby urodzin i młodych kobiet dających w szyję wywołała gwałtowne reakcje wielu kobiet w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że podczas spotkania w Ełku Jarosław Kaczyński stwierdził, że, cytuję, jeśli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo co rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Na kontrowersyjną wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego zareagowała także Anna Lewandowska. Dość, jestem zła, gdy widzę, że politycy w niesprawiedliwy sposób oskarżają kobiety zamiast dostrzegać realne problemy. Jako kobieta i matka czuję się bardzo dotknięta ostatnimi wypowiedziami, napisała na swoim profilu. Bycie mamą było moim największym marzeniem. Zanim się spełniło, niestety, podobnie jak inne kobiety, doświadczyłam także poronienia. Według statystyk co piąta para w Polsce bezskutecznie stara się o dziecko. Stres, problemy ze zdrowiem czy z hormonami powodują, że nie tylko zajście w ciążę jest problemem, ale również jej utrzymanie. Nie oceniajmy zatem kobiet, które często w ciszy walczą wszystkimi sposobami i środkami, aby na teście ciążowym zobaczyć upragnione dwie kreski, napisała Lewandowska. W zdecydowanych słowach zareagowała także Kinga Rusin. Zimno w południowo-zachodniej Australii, ale temperaturę podniósł mi Kaczyński. Zidiociały starzec z Zoliborza znów uderza w kobiety. Jak on nas musi nienawidzieć, napisała na Instagramie. Następnie zwróciła się do prezesa PiS, by wyjaśnić mu, dlaczego kobiety w Polsce nie rodzą. Bo nie czują się w Polsce bezpiecznie. Bo są traktowane jak niepełnosprawne umysłowo inkubatory, za które trzeba myśleć. Bo boją się, że umrą w szpitalu, rodząc bezmózgowi płód, który zakazałeś im usunąć. bo boją się, że nie poradzą sobie z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem, bo państwo PiS zapomniało o tych zaraz po porodzie. Bo zabiera im podstawowe prawa obywatelskie i nie mogą w tym kraju o swoim własnym losie decydować, napisała. Kinga Rusin przyznała, że nie wie, czy jej dwie córki będą chciały mieć dzieci w Polsce. Ja bym się teraz bała. Bałabym się, że bezdzietny dziad, bez rodziny, tylko dlatego, że w ramach jakiejś chorej wojny z kobietami chce je upokorzyć, zrobić im piekło z życia, dodała. Takich wpisów jest całe mnóstwo.
Miesięcy, gdzie dzieci rosną na drzewach, a słońce rozdaje im złote sztuchańce i mogą jak jabłka dojrzewać. A kiedy wichura nadciągnie od morza i gałąź zastuka, zaczyna się wielkie jesienne spadanie, za brzdącym, leci jak rucha. Bęc, już jeden leci, pac, już drugi spada. Bęc, sypią się dzieci, pac, pusty różowy grad. Pod wieczór na wyspę przychodzą dorośli i chodzą i gapią się w koło i zawsze mijają te dzieci, co płaczą, a biorą ze sobą wesołe. Pęc, już jeden leci, pac, już drugi spad. Pęc, sypią się dzieci, pac, pusty różowy grat. Pęc, już jeden leci, pac, już drugi spad. Pęc, sypią się dzieci, pac, pusty różowy grat.
Dzień wyborów, czyli Election Day, ustawowo jest określany jako wtorek następujący po pierwszym poniedziałku miesiąca listopada. W praktyce jest to wtorek przypadający między 2 i 8 listopada. W tym roku to oczywiście dzień jutrzejszy. Jak Państwo wiecie, w Stanach Zjednoczonych kadencja przedstawicieli Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych trwa 2 lata. W tych tak zwanych midterm election wybiera się wszystkich 435 przedstawicieli Izby Reprezentantów oraz zwykle 33 do 34 spośród 100 senatorów, czyli 1/3 składu Senatu. Jutro wybierani będą też gubernatorzy, stanowi prokuratorzy generalni, stanowi sekretarze stanu i skarbu, stanowi ustawodawcy, burmistrzowie i radni. Odbędzie się też kilka referendów. Stąd bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy wszyscy, bez wyjątku, wzięli udział w tych wyborach. Wszyscy, którzy mają uprawnienia, mam nadzieję, że większość naszych słuchaczy takie uprawnienia posiada. Tak więc przed pójściem do urn wyborczych zastanówmy się, co dla nas jest najważniejsze. Czy jest to obrona klimatu, warunki klimatyczne, aborcja, czy wiele, wiele innych rzeczy, które powinny wpłynąć na naszą decyzję. Żyjmy zgodnie z własnym sumieniem i z własnymi poglądami. Nie sugerujmy się reklamami, którymi jesteśmy bombardowani do takiego momentu, że nie da się już oglądać telewizji przez wszystkich kandydatów. Dowiedzmy się, jaki program ma każdy kandydat. Jak zamierza realizować wszystkie obietnice wyborcze, bo obietnica to najtańsze z narzędzi polityków, a więc obiecują nam złote góry, a potem okazuje się, że nie mają żadnego programu, ażeby go naprawdę urzeczywistnić. Tak więc głosujmy mądrze. Jutro urny wyborcze będą otwarte od wczesnych godzin porannych do godziny 20. Tak więc mam nadzieję, że wszyscy pójdą do urn wyborczych, ci co mają uprawnienia, i nikt nie zignoruje tych wyborów, bo kto wie, jak wpłyną one na nasze życie, a nie tylko na nasze życie, naszych dzieci i naszych wnuków. Bądźmy ostrożni, na kogo głosujemy. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego fragmentu książki księdza Jana Kaczkowskiego noszącej tytuł Życie na pełnej petardzie. Czyta Marcin Kobierski, a dziś będzie ksiądz Kaczkowski mówił o in vitro i o karze śmierci.
In vitro. Szereg problemów. Nie odpowie mi ksiądz wprost na pytanie o in vitro? In vitro budzi moje ogromne wątpliwości. W odpowiedzi na moje pytanie zwrócił ksiądz uwagę na proces, który prowadzi często właśnie do wyboru tej metody zapłodnienia. Sprzeciwiam się in vitro. Mówię to bez mrugnięcia okiem. Podkreślam jeszcze raz. Osoby poczęte metodą in vitro są akceptowane i kochane. Sposób poczęcia nie ma wpływu na godność osoby. Sprzeciw Kościoła wobec tej metody nie jest uderzeniem w osoby nią poczęte. Chodzi o szereg problemów, z jakimi związana jest sama procedura. Jakich problemów? Powstają nadliczbowe embriony. Z ich przechowywaniem, mrożeniem, ewentualnym odmrażaniem mogą być poważne problemy, bo zbyt krótko obserwujemy proces zamrażania i odmrażania, by zebrać miarodajne dane. Najstarsze dziecko poczęte metodą in vitro jest w moim wieku. Niektórzy twierdzą, że embriony i komórki macierzyste są wykorzystywane do eksperymentów medycznych albo do produkcji kosmetyków. Nie mam takiej wiedzy z potwierdzonych źródeł. Rodzi się też pytanie, czy można być właścicielem embrionów. Kiedy oderwiemy akt poczęcia od kontynuacji ciąży, to generujemy niezliczoną ilość dylematów. Wyobraźmy sobie małżonków, którzy zostali rodzicami w wyniku procedury in vitro. Mają kilka zamrożonych embrionów, rozchodzą się. Kobieta chce zostać matką, a mężczyzna nie chce już mieć z nią dzieci. Czy można się tymi embrionami podzielić? Czy można je sprzedać? Czy można je oddać swej niepłodnej siostrze? Pamiętam dyskusję, jaką prowadziłem z polską parą mieszkającą we Francji. Mieli kilkoro dzieci z in vitro oraz kilka zamrożonych embrionów. Żona nie mogła już więcej razy zajść w ciążę. Co mieli zrobić z zamrożonymi embrionami? Mówiłem im, że są to w moim odczuciu ich dzieci. On oponował. Mówił, że to mrożonki. Ale kiedy zasugerowałem, aby je sprzedał, zareagował, wyrażając naturalny sprzeciw. W Wielkiej Brytanii pojawiło się zjawisko adopcji embrionów. Stolica Apostolska wypowiedziała się o nim negatywnie. Wydawałoby się, że to przecież słuszna idea. Skoro adoptujemy dzieci, to możemy adoptować je także w fazie prenatalnej. A jednak bioetycy katoliccy krytykują takie rozwiązanie. Gdy to słyszę, boli mnie serce. Na szczęście bioetyka i teologia moralna są nauką i można z nimi dyskutować. Czy nie ma ksiądz wrażenia, że Kościół, tak aktywny w debacie publicznej, gdy chodzi o troskę o życie nienarodzone, pozostawia kobietę samą wraz z pojawieniem się dziecka na świecie? Troska Kościoła o życie poczęte kończy się na łonie matki. Teraz radź sobie sama. To problem powszechny. W Polsce wciąż nie ma żadnej ustawy bioetycznej. Opowiadam się za ustawą, która nie dopuszcza tworzenia nadliczbowych embrionów, a zatem również ich mrożenia, nie pozwala na korzystanie z gamet nieznanych osób lub osób trzecich, nie małżonków, i nie dopuści instytucji surogatek, kobiet wynajmujących swój brzuch do donoszenia ciąży, ani ciąż na życzenie dla par jednopłciowych. Niektóre sytuacje sprawiają, że popadamy w absurd. Przykład. Pan Bóg jest homofobem i para gejów nie może przez to mieć dzieci. Ale może poprosić parę lesbijek o przysługę, zapłodnienia i urodzenia dziecka. Albo po śmierci rodziców któreś z dzieci przypomniało sobie, że po mamie pozostały jeszcze zamrożone embriony. Czy można urodzić własną siostrę? A może cioteczną babkę? Poza tym, jak daleko posuniemy się w manipulacjach? Już teraz, na poziomie diagnostyki preimplantacyjnej, może dochodzić do ingerencji w takie cechy jak kolor oczu i włosów, a nawet inteligencja. To mnie przeraża. W przypadku aborcji został osiągnięty jakiś rodzaj kompromisu. Podobnie musi być w przypadku ustawy bioetycznej. Nie możemy wprowadzić szariatu, musimy osiągnąć jakieś porozumienie. Niczego nie relatywizuję. Kompromisy zwykle są zgniłe etycznie, ale ich intencje są klarowne. Chcemy ochronić tyle dobra, ile to możliwe. Wracając do istoty pytania, dbałość o godność osoby już urodzonej w polskiej rzeczywistości i w polskim kościele jest mniejsza niż dbałość o życie nienarodzonych. Nie można jednak nam, chrześcijanom, odmówić zaangażowania na rzecz opuszczonych sierot i chorych. Większość z zadań w tej sferze, którym nie potrafi sprostać państwo, jest realizowana przez religijne instytucje charytatywne. Przecież tak samo jest z puskim hospicjum. Ale wystarczy, że dotknie cię jakaś nieduża niepełnosprawność, inność, to twoja godność staje się jakby mniej wartościowa. Oczywiście patrzę przez pryzmat własnych przeżyć. Pamiętam, jak trudno było mi zostać księdzem z powodu niepełnosprawności. Ten mechanizm zdarza się również dziś. Często pewne formy niepełnosprawności są przeszkodą do tego, by mężczyzna został przyjęty do seminarium. Myślę, że w tym względzie Kościół staje się coraz bardziej otwarty, rozumiejący. Kiedy sam byłem już księdzem, zadzwonił do mnie arcybiskup Gocłowski. Janie, zgłosił się do mnie kandydat do seminarium. Jest na wózku. Jak myślisz, przyjąć go czy nie? Księże arcybiskupie, gdybym miał podjąć tę decyzję, to byłaby ona pozytywna. O ile jest możliwość, żeby dostosować jego pokój tak, by mógł uczestniczyć w całym życiu seminaryjnym. Oczywiście musi spełniać warunki intelektualne. A potem trzeba już względem niego stosować dokładnie takie same wymagania jak wobec innych kleryków. Jak będzie nie rób, to wyrzucić. Z tego co wiem, ten konkretnie kandydat nie został przyjęty. Ale już sama wola, by mu umożliwić tę drogę, jest dla mnie znacząca. Wciąż mam przed oczami Jana Pawła II, święcącego kandydata na diakona na wózku. Ostatnio też spotkałem się z przypadkiem w diecezji płockiej. Umierający diakon został wyświęcony na księdza. Kara śmierci. Skutek nieodwracalny. Nawet jeśli nie można odebrać człowiekowi godności, to można mu odebrać życie. Czemu służy kara śmierci? Katolickie podejście do kary śmierci zmienił Jan Paweł II, który z pełnym przekonaniem stwierdził, że żadna kara nie może odebrać winowajcy jego niezbywalnej godności wynikającej z faktu, że jest człowiekiem. Dawniej Kościół konkludował, że prawowita władza publiczna w przypadku najcięższych zbrodni, kiedy tożsamość i wina winowajcy nie ulegają wątpliwości, może sięgnąć nawet po karę główną. Kara śmierci była więc dopuszczalna po spełnieniu szeregu kryteriów, które musiały wystąpić łącznie. W polskim kodeksie karnym dopuszczalna była kara śmierci w przypadku zabójstwa. Artykuł 148, paragraf 1 kodeksu karnego. Zabójstwa klasyfikowanego, to znaczy ze szczególnym okrucieństwem lub z pobudek zasługujących na szczególne potępienie, albo zabójstwa wielu osób i przy użyciu broni palnej. Artykuł 148, paragraf 3 i 4. Obecnie w jej miejsce stosuje się dożywocie. Jan Paweł II, co często jest zarzewiem sporu, wcale nie twierdził, że kara śmierci jest niedopuszczalna. Nie powiedział tego w sposób kategoryczny. Wprowadzając korekty do katechizmu, papież wyraził przypuszczenie, że choć prawowita władza publiczna w przypadku najcięższych zbrodni, kiedy tożsamość i wina winowajcy nie ulegają wątpliwości, ma prawo sięgnąć po zdecydowane środki, nie wyłączając kary głównej. Jednakże współcześnie, spekuluje Jan Paweł II, instytucje penitencjarne osiągnęły taki poziom rozwoju, że konieczność ostatecznego usunięcia winowajcy jest rzadka, a może nie występuje wcale. Jego uśmiercenie byłoby uzasadnione wyłącznie w sytuacji aktualnego zagrożenia dla życia innych osób. Gdyby ruszył pan na mnie teraz z nożem, nie mogę dać się zaszlachtować, lecz mam obowiązek uczynienia wszystkiego, by się przed pana atakiem obronić, również jeśli to jedyne wyjście za cenę pana życia. Z etycznego punktu widzenia niesprawiedliwy agresor staje się winny w dwójnasób. Próbował zabić ofiarę, a zginął sam. Czy jako cywilizowane społeczeństwo musimy wytaczać całą machinę państwa przeciw uwięzionemu przestępcy? Takie ekstremalne sytuacje mogłyby się zdarzyć na przykład podczas wojny lub rewolucji, kiedy nie jesteśmy w stanie odseparować wszystkich morderców lub natrafiamy na szpiega, który stanowi bardzo duże zagrożenie dla dobra ogółu. Część moralistów, w tym ojciec Tadeusz Ślipko, jezuita, wychodzi z założenia, że skoro dusza jest nieśmiertelna, to kara śmierci zabiera człowiekowi tylko pewną własność, czyli ciało. A więc kara nie jest tak naprawdę unicestwieniem człowieka, lecz odebraniem mu czegoś. A na mechanizmie odbierania dóbr opierają się kary. Złodziejowi konfiskujemy majątek, bandycie odbieramy wolność. To myślenie tomistyczne. Akwinata twierdził, że zbrodniarz się odczłowiecza przez zbrodnię. Współcześnie tego poglądu nie podzielamy. Jeżeli przyjąć myślenie tomistów, w tym także ojca Ślipki, to łatwiej nam zrozumieć, dlaczego przy egzekucjach asystowali kapłani. Odbieramy wprawdzie skazańcowi dobro, jakim jest ciało, ale do końca walczymy o jego duszę, o zbawienie. Zgadza się ksiądz z takim podejściem do sprawy? Ten sposób myślenia jest moim zdaniem nie do obronienia, jeśli tylko znamy skalę pomyłek sądowych. Mówimy przecież o karze, której skutki są, w przeciwieństwie do innych, nieodwracalne. Nie wspominając już o tym, jak nieludzkie jest to postępowanie. Wystarczy obejrzeć krótki film o zabijaniu. Krzysztof Kieślowski pokazał obok siebie dwie zbrodnie. Najpierw zabójstwo taksówkarza, dokonane z najniższych pobudek, a później zabójstwo tegoż mordercy, przeprowadzone w majestacie prawa. Ten obraz jest porażający. Pojęcie godności osobowej również w tej sytuacji ma swoje konsekwencje. Kiedy przestępca, nawet taki potwór jak Andres Breivik, abstrahuje od jego sytuacji klinicznej i warunków, w jakich odbywa karę, łamie nogę, to nie mówimy mu: dobrze ci tak, gnoju, tylko podajemy mu środek znieczulający i wkładamy nogę w gips. W momencie, gdy sami zaczniemy posuwać się do nieludzkiego traktowania, przegrywamy moralnie, jako społeczeństwo, jako kościół, jako cywilizacja. Kara zakłada odpłatę, ale odpłata nie może być zimną zemstą, zwłaszcza w kościele.
Oczywiście chciałabym Państwu również przypomnieć o bazarze świątecznym parafii świętego Jana Kantego, który odbędzie się w nadchodzący piątek i sobotę. Serdecznie Państwa zapraszają, będzie dużo atrakcji, będzie można coś zjeść. A więc doroczny bazar, który organizowany jest po raz 42 przez tę parafię. Wszyscy wolontariusze i duchowieństwo tej parafii zapraszają. Adres 4415 Almond Street w dzielnicy Brysburg. Jeżeli otrzymaliście Państwo powiadomienie o podwyżce podatków od nieruchomości, to możecie skorzystać z programu o nazwie Homestead Exemption. Rada Miejska podwyższyła kwotę do 80 tysięcy, co może spowodować obniżkę podatku nawet do $1,119. By być uprawnionym, musisz być właścicielem domu i musi być to Twoje główne miejsce zamieszkania. Należy dodać, że nie obejmuje to domów czynszowych. Program ten nie podlega żadnym limitom finansowym. Podanie musi być złożone do 1 grudnia bieżącego roku. Pobliższe informacje proszę dzwonić pod numer 215-923-1900, 215-923-1900. Udzielą Państwu informacji, jak również pomogą wypełnić podanie. Jest to numer do Biura Usług Socjalnych. Dzwonić należy w dni robocze. Nazwa programu: Homestead Exemption. Należy dodać, że obejmuje on tylko miasto Filadelfię.
O niej świat. Gazeta.
wykonaniu Anny Marii Jopek. To ostatnia pozycja dzisiejszej audycji. A raz jeszcze Państwa proszę i przypominam o ważności jutrzejszych wyborów. Pójdźmy do urn wyborczych. Nie zignorujmy tego, dlatego że to może mieć tragiczne konsekwencje, jeżeli naprawdę będziemy składali swoje poglądy w ręce innych, żeby oni za nas decydowali. Wszystkiego dobrego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.